Hello! Mój drogi, witam Ciebie. Czy można już krzyczeć?
Chyba tak.
Dobrze.
Czy jeszcze nie wypada?
Zapraszamy na ulicę wszystkich protestujących przeciwko czemukolwiek. Mój drogi, miałeś... chciałeś dokończyć myśl wczoraj.
Tak, chciałem dokończyć myśl o tej nieśmiertelności Kobiego trochę i o tym, że jego legenda dzięki temu wydarzeniu tak się zatrzyma, czy zacznie od tego momentu rosnąć, bo gdzieś tam oczywiście utknęliśmy w jakichś niuansach, dygresjach i wzajemnym podszczypywaniu się.
I może nie, to było krew, budowanie tezy. My czasem, jak któryś z nas buduje taką podbudówkę tezy, to drugi go bardzo kontroluje, i przez to czasem wchodzimy w dygresję. To jest nasz schemat.
Tak.
I to jest pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, że nie potrafimy sobie pozwolić na zbudowanie swojej tezy, tylko od razu się kontrolujemy. Tak jak teraz.
Tak, ale dokładnie tak. Więc ta teza już bez budowania tego postumentu jest taka, że nigdy nie zobaczymy Kobiego, ani starego, ani gdzieś tam, wiesz, z oklapniętym okiem, ani...
Ty nie lubisz starych ludzi.
Ani Kobiego z Alzheimerem.
No tam od razu Alzheimer by miał.
No nie, ale wiesz, no nie doświadczymy tego wszystkiego. On będzie zawsze dla nas młody. Umrę młodo.
Przecież był stary. Widziałeś go w ostatnim sezonie.
No nie, ale nadal myślę się jako o młodym człowieku. No, człowieku, który odszedł jednak za wcześnie. Zbyt wcześnie. Taka przerwana lekcja muzyki, można powiedzieć. No. Nie wybrzmiały do końca wszystkie te nuty jego życia, tak jak on pewnie chciał i tak jak my o nim.
No ale głównie chodzi ci o to, żeby, że gdyby żył, to by posiwiał.
No nie, ale nie chodzi, że w naszej pamięci on zawsze będzie już tylko tym koszykarzem tak naprawdę. I ojcem, może trochę trenerem, pewnie mniej biznesmenem, ale zapamiętamy go jako człowieka koszykówkę. Nie jako, wiesz, gościa, który tam, nie wiem, miałby się zacząć, nie wiem.
No i co, że coś złego by robił, tak?
Tak, na szczęście, ale przecież jak myślisz o Charlesie Barkleyu, to myślisz dzisiaj o nim bardziej jako koszykarzu, czy o facecie,
ale czy myślisz źle o nim?
Nie, w sensie jak oni, czy myślisz, że Charles Barkley widzisz
go... A może by zrobił coś piękniejszego niż sport?
Być może. No być może. No tego się nie dowiemy, ale z punktu widzenia legendy koszykówki, tego co powiedziałeś wczoraj, że on idzie w górę, no to chyba idzie w górę bardziej.
Który już jest?
Chyba drugi.
Już drugi jest.
Drugi, ale atakuje.
Ale drapie już.
Atakuje. Już tam są, wiesz, że miał tu więcej punktów, tam więcej punktów. Miał więcej meczów 60-punktowych chyba niż Michael. Michael miał 3, on miał już 6. Już się, wiesz, zaczyna się dorabiać różnego rodzaju takie niuansiki. Więc wiesz, w tym sensie ta legenda się będzie się utrwali. No. I to jakby to jest ta myśl, której będę się szczerze mówił, bo jak myślisz o Barkleyu dzisiaj, to myślisz, widzisz go w garniturze, czy widzisz go grającego w koszykówkę?
Ja widzę jak...
Barkley powiedział, no to co ci staje przed oczami?
No się penis Barkleya?
Rozlany facet w szarym garniturze.
Nie, staje mi od razu ta sytuacja ze Scottsdale, jak gdzieś tam za zakrętem, to było w Scottsdale, jakaś paniena robiła mu ustami w aucie. To jest pierwsza rzecz, jaką myślę o Charlesie Barkleyu.
On był nietrzeźwy,
to myślę też. To zrobił po zakończeniu kariery.
No widzisz.
Ale Kobe już miał, ale Kobe już zaliczył tą, że tak powiem, ją.
Zaliczył ją, tą karierę.
Ją wpadkę, ją, tę karierę.
4 miliony dolarów za brylant.
Tak, i nikt tam, i ona nie mogła nic i ona nie może nic powiedzieć już.
Nic.
Settlement. Nic nie powie. I żyje. Mój drogi, To zabrzmiało jak punch, ale to nie był punch, po prostu stwierdzam fakt, że żyje i żyje z tym.
Ja bym powiedział, że to był drogi numerek. Jeden z najdroższych w historii pewnie.
No to obraża ją.
Kogo?
No ją.
Vanessę?
Nie, tą...
Nie, no Vanessę.
A, dobrze.
W sensie, że tu, no, tu zapłacił, znaczy tam otrzymał, a tu zapłacił.
Aha, bo ty mówisz o Vanessie.
Tak, ja mówię o Vanessie.
A ja mówię o tamtej.
To drogo wyszło. Myślę, że nie żałuję.
Jeszcze raz?
Nie żałuję.
Kto?
No dobrze, no wypadnie
to. To jest temat. W sensie Kobe też był pionierem.
Tutaj?
Nie no, żart, to jest beznadziejne. Weź to wykasuj tam. Powiedziałem teraz do tego, kto produkuje ten podcast, którego nie ma. I on tego nie wykasuje, więc to zostało.
Kiedyś się dorobimy się producenta.
Nie, nigdy nie dorobimy się producenta. Chyba, że zatrudnię ją tutaj, będzie siedzieć obok.
Aha. Za 4 miliony dolarów.
Które ty zapłacisz.
Dobrze.
A, mój drogi, dobrze, co mamy dzisiaj? NBA trwa, są nadal rozgrywane mecze, poza jednym. Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers nie grali,
tak.
Ale NBA nadal gra.
Dobrze, co sądzisz o tym takim, wiesz, dramatycznym rzucaniu numerami i takim, wiesz, trybutom, nie wiem, Dinwiddie, kto tam jeszcze się odżegnał?
Terence Ross.
Ważna postać w historii tej gry. No, przykład, że jest taka, że takie słowo, które jest zawsze bardzo niebezpieczne, jak się pojawia w przestrzeni publicznej, czyli multiple.
Jeszcze wielu, raz, jak? Co? Jeszcze raz?
Multiple, czyli wielu. Multiple. Wielu. Mm-hmm. Multiple.
No multiple, dobrze. Po prostu. Multiple. No ale o co ci chodzi? Że co?
Nie, że wiesz, że tak wielu, tak dramatycznie rzuca numery, że nie będzie, że wchodzi, że oddaje, że to już byłoby coś tam. A jest ten taki gość w Indianie, nazywa się Johnson, a on się nazywa Aloydy?
Alize, tak. Aloyzy Johnson.
Aloydy.
Albo Alicja.
Alicja powiedziała, że ona niczego nie rzuca. Że w ogóle to jest... No to Bóg mu powiedział, że to jest jego numer i że on z Bogiem nie będzie polemizował, a Kobe jeszcze nie jest Bogiem, także Kobe jest ciągle numer dwa.
Tak. No, Alicja się wyłamał. Bardzo dobrze, Alicja, że spróbujesz się wyłamać. Nie wiem, czy to nie doprowadzi.
Alois pokazał klasę, ale chodzi mi o to, czy co sądzisz o tym? Czy to takie, wiesz, dramatyczne, powiedziałbym, rejtanowskie rozrywanie szat.
No twierdzę, że ty nie przepadasz za tym po tonie, w jaki wchodzisz.
No wiesz, no ale to jest to, a druga rzecz, no to jest ta zmiana logo. Zmieńmy logo NBA na bardziej taką Kobe podobną.
Czyli już jesteśmy w tym punkcie, już można o tym mówić, już można dyskutować o tym, tak? To jest ten moment, gdzie
tak.
Już
no
można.
Nie, ale no ludzie, podpisałeś petycję czy nie?
Są jakieś petycje.
No tak, są już 2 miliony ludzi i rośnie podobno, żeby zmienić logo, że wreszcie trzeba tego dziada starego Westa przesunąć i nadać pewnej młodzieńczej świeżości, a to jest taki moment, ta śmierć powinna doprowadzić do tego, że to właśnie Kobe powinien być dzisiaj tą ikoną i to wchodzie i klękajcie narody.
A to nie chodzi trochę o to, że gdyby doszło do... To znaczy taki pierwszy take, ja nie mam opinii na razie, więc będę teraz na bieżąco o tym myślał. Gdybyśmy zamienili logo teraz i wstawili w nie Kobe'ego Bryanta, ja wiem, że wszyscy podejrzewają, że ja nie jestem fanem tego, żeby zmienić logo na Kobe'ego Bryanta, ale poczekaj. To wydaje mi się, że dużo osób by wiedziało, że zmieniliśmy właśnie logo na Kobe'ego Bryanta i wiedziałoby, że to jest Kobe Bryant. Ja myślę, że dużo osób nie wie, że to Jerry West jest w logo NBA.
No, ale chyba ludzie mają świadomość, no bo...
Znaczy, nawet jak mają, przepraszam, no to mój kolega, który zna tylko dwóch koszykarzy, wiesz, wie jak wygląda logo NBA, ale zna tylko dwóch koszykarzy i Jerry'ego Westa nie znał. Domyślam się.
Wartość oczywiście marketingowa tego znaku jest ogromna i pewnie wyraża się dziesiątkami, nie setkami milionów dolarów. Rozumiem, że to logo, które by było, byłoby bardzo podobne. To nie byłaby oczywiście twarz Kobe'ego Bryanta, tylko też byłoby to tak w tym takim, powiedziałbym, francuskim trójkolorze. Tylko, że nie wiem, czy fadeaway, czy jakiś...
Tak, fadeaway przez ręce. Ciekawe, czy domalowane byłyby ręce obrońców ręce. Na logo.
I czyje to byłyby ręce?
Albo Bruce Bowen walący go z nogi w twarz. w close-outzie.
No nie, ale tak mówiąc poważnie, no już widziałem jakieś propozycje tego, no nawet no, tak wygląda fajnie i to jest takie, wiesz, jakby to, co sprzyja tej zmianie, jest to, że Jerry West nigdy nie chciał być tym logiem. On się zawsze odżegnywał, nigdy nie, zresztą ten, kto stworzył to logo, powiedział, że oczywiście wzorował się na Jerry Westie, że to jest Jerry West w sensie jako postać, ale Jerry West nie jest człowiekiem, któremu bardzo na tym zależało.
Skąd wiesz?
No bo nie, on to wielokrotnie powiedział publicznie, że on by chciał zmienić to logo.
To też jest człowiek, który miał kilkukrotnie multiple depresję.
Myślę,
że on mówi dokładnie to, co myśli. Może być to też fałszywa skromność.
Nie, spokojnie, ale właśnie to, że miał tą depresję i chciał się zabić, to świadczy o tym, że jest takim człowiekiem niezwykle wycofanym i on nie chce być w cokolwiek zaangażowany. To tak, on nie jest specjalnie szczęśliwy z tego powodu, że tam jest. Tak jak mówi oczywiście, no to między mówieniem a tym, co się czasem myśli i czuje, czasem to taka diametralna różnica, ale on by nie miał z tym problemu, żeby to zmienić. Ciekawe, jak to się rozwinie. No, na pewno wydaje mi się, że gdzieś ten Kobe Bryant powinien zostać uhonorowany. Nie wiem, może nagroda All-Star powinna się nazywać Kobe'ego Bryanta MVP.
Bo nagroda dla zawodnika, który czyni największe postępy?
A on zdobył tą nagrodę?
Nie, podkreślające to, że Kobe był zawodnikiem, który ciężko pracował nad swoim warsztatem.
Ja myślałem, że ten górnik Pstrowski powinien być tym. Tu leży Pstrowski, górnik ubogi, wykonał normę, wyciągnął nogi. Taka jest inskrypcja na płycie Pstrowskiego, który chyba wykonał nam ileś tysięcy procent normy w czasach słusznie minionych, na przodku wyfedrował. Nie, ale znaczy no, myślisz, że to jest ten, że okej.
Że to jest okej? Okay? Wiesz co, jeśli to...
Znaczy okej, okay, w sensie, jeśli... że to nagroda, no może jakaś...
Ja nie mam teraz tak... Ja nie mam problemu, jeśli społeczność i NBA chce, żeby Kobe był w logo, to czemu
a kto
nie?
Jest,
no?
A kto jest rookie? Jak się, nie ma, rookie nie ma.
Ale ja mówię o logo, mój drogi. Wiesz, tak pomyślałem. Nie, no to jak tak ma być, to niech będzie, no.
Ale wiesz, no znowu przerywasz jakąś tradycję, która trwa od 1968 albo 1969 roku.
Czyli można też napisać petycję, żeby Kobe, w sensie można czyli że można utworzyć petycję, żeby nie zmieniano logo też.
Tak, okay. Tak, może my dwaj też tak zrobimy.
Znaczy ja się nie podpiszę pod tą petycją.
Żeby nie zmieniać?
Tak, nie podpiszę się pod petycją, żeby nie zmieniać.
A zmieniać?
Nie wiem.
Rozumiem. No dobrze.
A David Stern, jego śmierć, a Davida Sterna no nagroda.
Ale to powinno być co? Za oficjała roku.
Nie wiem.
Nie?
Nie.
Czy David Stern wejdzie do Hall of Fame?
Sam nie. On tam już jest, nie?
On już jest?
No jakby nie było, to żart byłby. Że jesteś chorwaccy trenerzy są, a Davida Sterna nie ma. Nie no, musi być.
No w sumie może był, bo 5 lat minęło.
Kurczę, Dino Radzia jest w Hall of Fame, a David Stern nie?
No nie, no ale to, ale no dobrze, no ale to znowu się zastanawiamy, jakby, wiesz.
Izabela
no.
Torojanowska jest w Hall of Fame, a David Stern nie? I Izabel Fialkowski była chyba taka koszykarka, nie? Była kiedyś taka koszykarka. Mój drogi, dobrze, to raz, a jeśli chodzi o tę zmianę numerów, to chyba jest taka, z tego co rozumiem, to zawodnicy. Tak, po prostu sami z siebie, na uniesieniu emocjonalnym, postanowili w ten sposób jakby symbolicznie zastrzec numery, tak? 8 i 24.
Tak.
Czyli oni z nich zrezygnują, zmienią na inne numery i te numery 8 i 24 będą niedostępne. Natomiast rozumiem, że nie zostanie to zapisane, tak? Ale jeśli ty przyjdziesz do NBA i weźmiesz sobie 8, to masz przepad. Tak? W sensie nie możesz tego zrobić. Jakby dzieciaku nie znasz się, wiesz. Chyba, że NBA oficjalnie zastrzeże, no ale to nie wiem.
Nie, no nie ma takiej opcji. Przepraszam. No,
czy Boston Celtics będą mieli jeszcze jakieś numery? Bo to też jest zawsze pytanie.
Tam jest taka fajna dziura, że właśnie Boston Celtics wcale nie jest łatwo mieć jeszcze jakikolwiek numer.
No to dobrze. Ja się bardzo cieszę. Im mniej zawodników Boston Celtics, tym lepiej. Dla Boston Celtics też, jak zauważyliśmy, im mniej jest ich, tym lepiej dla nich.
No taka jest prawidłowość życia.
Dobrze, te numery mi się bardzo podobało, znaczy podobało, rozbawiło mnie to, jak Terence Ross tłumaczył to, że bo on zmienił swój numer z 8 na 30, on miał chyba jakiś inny numer jeszcze on zmieniał na 8 w Orlando, ale w Orlando ma 8 i zmienił na numer 31 i powiedział, że Kobe był jednym z powodów, dla których miał numer 8.
Jakie były inne powody? Tego nie zdradził.
Nie wiem, tor kartingowy. Może był...
Nieskończoność.
Powiem kartingu nieskończoności. Szkoda, że ich nie wymienił, gdybyśmy wiedzieli. Nie
szkoda, właśnie, trzeba go dopytać.
Mój drogi, rumory, nie mamy żadnych rumorów, wycichło jakoś. Tak? Znaczy są oczywiście jak zwykle, ale tak jakoś to wszystko cichnie.
No, ale tak zbliżamy się do ostatniego tygodnia. Tego.
Ja się zacząłem nie spodziewać wiele. Wiesz?
Naprawdę, takich najważniejszych zespołach i czego potrzebują poszczególne zespoły, to wydaje mi się, że największą taką widoczną dziurę, która jest, co to za szuranie?
To był Szurkowski, tylko na krześle.
Ale pięknie to zrobiłeś.
To wiesz co, zabrzmiało lepiej niż w rzeczywistości brzmiało tutaj. No to jest właśnie siła podcastu, zwłaszcza naszego. Mój drogi, powiedziałeś, że jeśli jest jakaś dziura, tak? Jeśli ktoś... Zanim zaczniemy o tym rozmawiać, tylko jedną rzecz.
Tak.
Tutaj. Gdy będziemy o tych dziurach mówić, to może będzie nam bardzo przeszkadzać teraz i w przyszłości to, że wskutek wzrostu salary cap nagłego, a nie skokowego, powstało coś takiego jak Golden State Warriors z Kevinem Durantem. Gdyby coś takiego nie powstało,
tak,
to dziś nie mówilibyśmy na przykład, że Milwaukee Bucks przyrobi się jeszcze jakiś kreujący zawodnik formatu All-Star na obwodzie. Albo Los Angeles Lakers przyrobi się z ławki ktoś ala Lou Williams. Czyli wiesz, 45 gracz NBA.
Aha.
No, bylibyśmy bardziej subtelniejsi. Obawiam się, że tu będziemy szukać właśnie w ten sposób. Dlatego jest mi trudno jest mi myśleć o dziurach w zespołach. Ale powiedz, ty może coś widzisz takiego ewidentnego.
Ewidentna dziura, ewidentną dziurą jest pozycja numer 5 w zespole Los Angeles Clippers.
Aha, żeby ktoś starszy niż Iwicza Zubacz grał. Ktoś bardziej doświadczony.
Tak, Zubacz
tutaj.
I ktoś wyższy niż Montrezl Harrell.
Mm-hmm. W tym sensie.
No bo myślę sobie, jak masz zatrzymać Anthony'ego Davisa w playoffach? Bo myślę już o tym, wiesz, takim zderzeniu na najwyższym poziomie. Jak masz sobie poradzić z Janisem Antetokounmpo?
No dobrze, ale przecież grali...
Enisem będziesz
dobrze,
grał?
Fakt, dobrze. Match-up match-upem, porozumiem, ale czy to jest na pewno taki problem dla Clippers Anthony Davis? Bo wygrali dwa mecze z Lakersami i to nie grali dobrze w tym drugim meczu. To bardziej Lakers go przegrali, ten w święta mecz. W pierwszym grali bez Paula George'a i wygrali na końcu.
No dobrze, no to
tam chyba chodzi o to, że Montrezl Harrell, bo gdyby Montrezl Harrell był jako takim zmiennikiem na centrze i mógłbyś być pewny jego, aczkolwiek ta piątka, w której wychodzi Beverly, Lou Williams, Paul George, Kawhi i Harrell, ona jest dobra defensywnie, zaskakująco w krótkich minutach. Nie grała dużo, więc chyba jest za mała próba na razie. No i nie grali chyba dużo przeciwko Anthony'emu Davisowi, domyślam się. A być może nawet żadnej minuty. Nie pamiętam tego drugiego meczu tak dokładnie. Ale Harrell będzie wolnym agentem. I teraz jest to pytanie...
No i Harrell troszeczkę marudzi tego, co słyszymy.
No.
I krzęka. Tam jest jakiś
chłopakiem
problem.
Chłopakiem z półnia, on zawsze będzie grał na siebie.
Chemiczny problem jest.
No. On jest chłopakiem z półnia, zawsze będzie grał na siebie trochę.
No dobrze, a wymieniłbyś go na Tristana Thompsona na przykład?
Też mu się kończy kontrakt.
No dobrze, no ale wiesz, znaczy prezent, że raczej Harrell...
Nie wymieniłbym. Wolę Harrella punkty niż Tristana Thompsona cokolwiek.
Zbiorki,
all around.
Cokolwiek, tak?
No. Nie wymieniłbym.
Okej.
Okay. Też mu schodzi kontrakt, więc może bym szukał kogoś takiego,
nie,
wiesz...
Ja wiem, ale to jest pytanie, ile jesteś gotowy zapłacić Harrellowi pod koniec tego filmu?
No. I wydaje mi się, że... No bo... wydaje mi się, że Clippers nie będą chcieli mu zapłacić dużo. Dlatego, że w optymalnym swoim ustawieniu nie ma miejsca na Harrella na boisku. Chyba, że na pozycji centra, tak? A ja tych minut nie było dużo, za mało było tych minut, żeby móc powiedzieć, że na pewno defensywnie dadzą sobie radę, tym bardziej na deskach dadzą sobie radę, bo oni są coraz gorsi na tablicach z biegiem tego sezonu. Ich optimum jest to, żeby Paul George i Kawhi Leonard grali na pozycjach 3-4. George na czwórce, Kawhi na trójce. I tak kończyli mecze. Czy Harrell jest na pewno najlepszym dla nich centrem tutaj na końcu? Nie. Raczej przydałby się ktoś, kto lepiej broni niż Montrezl Harrell. Akurat napastnika nie potrzebują. Tylko jakiegoś Japasztama. Albo Radosława Michalskiego. Zbigniewa Czykiewicza.
Nie, potrzebują kogoś, kto będzie, wiesz, no, na obręczy tej drogi. I wydaje mi się, że oni są od tego gracza są, wiesz, trochę jak to się mówi, shy. Wszystko pięknie, ale...
Ale no, oni są faworytem do mistrzostwa chyba, nie? Więc to też nie jest tak, że... Czy nie? Są faworytem bukmacherów. Faworytem do mistrzostwa.
Nie, Lakersi nie są faworytem.
Przecież Lakersi z nimi przegrali dwa mecze, bezpośredni mecz-up. Nie było to za zaskoczenie tutaj. Raczej przed sezonem... Znaczy ja nie chcę mówić... Jak powszechna była opinia, ale dosyć powszechna była opinia, że Clippers będą grali na playoffy, mając load management Kawhia Leonarda i w playoffach będą nie do zdarcia w matchupach, zwłaszcza na obwodzie. No na obwodzie będą nie do zdarcia. No i grali z Lakersami, poradzili sobie z nimi. I to naprawdę nie grając dobrze. Czy są lepsi niż Milwaukee? Pojechali do Milwaukee i dostali w twarz, więc to jest to.
No dostali, ale powiedz mi kto...
To nie dostał w twarz.
Kto nie dostał w twarz. No, zobacz, jak dzisiaj Waszyngton dostał w twarz. Znaczy, wiesz, no to już 280 punktów.
Tak, ale to jest Waszyngton. Waszyngton jest chujowy, w obronie zwłaszcza.
Ale wiesz, bez Janisa 151 punktów przy 51 punktach.
To jest historia tego sezonu, że oni są na drugim miejscu w głosowaniu na MVP. Milwaukee Bucks bez Giannis Antetokounmpo, chyba.
Tak.
Trochę, to tak wygląda. Moim zdaniem Clippers nie brakuje zmian, żeby zdobyć mistrzostwo. Tak? No, żeby zdobyć mistrzostwo, nie brakuje im zmian.
Nie wiem, ja nie jestem pewien, jak oni są w stanie wygrać.
Znaczy oni nie są... No to kto jest według ciebie faworytem przed Clippers? Żeby mógł znaleźć jakąś taką skalę odniesienia. Lakers. Widziałeś przecież Lakers grających z Clippers i przegrali dwa mecze.
No dobrze, ale to...
Clippers nie grali w pełnym składzie.
To są tylko dwa mecze. Ja nadal uważam, że Anthony Davis jest problemem.
Jest, oczywiście. A ja nadal uważam, że problemem dla Lakers jest Kawhi Leonard. I fakt, że jest lepszy niż LeBron w bezpośrednich meczach.
Znaczy wiesz, zgadzam się, ale powiem tak.
I fakt, że LeBron będzie miał duży problem, żeby być LeBronem w serii z Clippers. My będziemy miał kozackich obrońców, różnego typu obrońców na sobie.
W sensie, ja rozumiem,
możemy założyć, że LeBron będzie grał gorzej niż LeBron, który gra w tym sezonie, gdy będzie grał przeciwko Clippers, bo widzieliśmy to.
Dobrze, Maciek, to dobrze, tylko to teraz odwróćmy w takim razie, kogo potrzebują Lakers, żeby pokonać Clippers. Bo ja uważam, że żeby pokonać Lakers, potrzebują lepszego gracza na obręczu. Nie wiem, może potrzebny jest taki Deadmon. Ktoś tani, kto nie jest, wiesz, ofensywnie to oni sobie poradzą. Chodzi o to, żeby ktoś zbierał, żeby ktoś tam się, wiesz, tam coś przyblokował.
Tak.
Coś tam...
I generalnie by się przydał mądrzejszy, starsza i mądrzejsza wersja Iwiczy Zubacza.
No jakbyś miał Javala McGee, to byś powiedział super, no.
Powiedziałem mądrzejsza wersja Iwiczy Zubacza.
tak, rzeczywiście. Javal się nie kwalifikuje do tego.
Czyli twoim zdaniem Lakersi nie potrzebują już niczego, skoro są faworytem przeciwko Clippers?
Nie. Uważam, że są nadal są
faworytem,
ale problemem jest Kawhi Leonard. Zgadzam się. Kto kryje Kawhia Leonarda w tej serii?
Ja myślę, że większym problemem jest to, zastanawiam się, jak to zostanie rozwiązane, że LeBron ma trudny matchup defensywnie i to arcytrudny, najtrudniejszy chyba z wszystkich, jakie w życiu miał w playoffach. W serii z Clippers. Bo ma Kawhia Leonarda.
No już nie, on już go miał w tym. Miał już go w San Antonio.
Tak, ale ma do tego Paula George'a w jednym zespole. I ma jeszcze tego irytującego Patryka Beverleya, który jeszcze będzie się, wiesz, jak trzeba będzie, to
kurczę, ale nie,
siądzie na całym, wiesz, i będzie LeBron w post musiał, wiesz, kozłować. I kto inny, wiesz, jak na przykład będziesz podwajał LeBrona, przypuśćmy, w jakimś posiadaniu 70 metrów od kosza, znaczy podwajał, Patrick Beverley siądzie na nim na całym i LeBron oddaje piłkę. I co z tego 4-4 Lakersi zrobią? W sensie, gdzie jest jakiś kozłujący, który poprowadzi to?
Nie, to tu jest problem, że Lakersom brakuje kozłującego gracza.
No.
No.
Kozłującego w pick and rollu.
W pick and rollu, no. Kogo, kto to jest? No.
Znaczy, moim zdaniem im brakuje. A twoim? Ja się dziwię, że ty mówisz, że brakuje, bo mówisz, że Lakersi są...
Nie, ale znowu, inaczej, ja mówię, że są moim zdaniem są faworytem, Rytem. Ale że powinni wygrać, uważam, że wygrają z nimi.
No.
Natomiast nadal uważam, że mają problem po pierwsze z Kawhiem, a po drugie z kreacją, jak nie ma LeBrona. No. Bo Rajon Rondo nie jest tym graczem.
Mhm. No ale skoro i tak wygrają, to czy to faktycznie jest taki problem?
Nie wiem, czy, znaczy uważam, że wygrają, ale czy wygrają? Nie wiem, no to jest moje zdanie na ten temat, jakie ma znaczenie.
No bo ja się zastanawiam nad całą konstrukcją takiego myślenia.
Nie, no...
Czy to nie jest strata czasu? Nie,
szukamy
ja wiem, o co ci chodzi, tylko że ja się zawsze... Słucham takich podcastów i się zastanawiam, czy to nie jest tracenie czasu, takie gadanie, żeby sobie pogadać.
Czy nie lepiej powiedzieć,
ja uważam, że Milwaukee Bucks wygrają konferencję wschodnią i Milwaukee Bucks wygrają finał NBA i Milwaukee Bucks nie potrzebują już niczego, bo sobie poradzą i wygrają. Tu chyba chodzi o to, czy...
Tam też brakuje graczy.
Nie, ale ja nie powiedziałem, że tak uważam.
Dobrze.
No tylko, że skoro ktoś uważa, że ktoś jest faworytem i wygra tą serię, tak jak ty uważasz, że Lakers są faworytem z Clippers, to no, dlaczego mają czegoś potrzebować? Wiem, o co chodzi. Dobrze. Ja wiem, ja tylko tak to stawiam, ja tego nie do końca rozumiem, wiesz? W sensie w kategoriach dyskusji.
Tylko zaczynamy rozmawiać o tym. Zaczynamy rozmawiać o konstrukcjach, a jakby ucieka nam to...
Bo ja nie wiem, czy sos jest w ogóle istotny, żeby teraz rozmawiać właśnie. O to mi chodzi, czy ten sos jest istotny.
No nie, ale to cały powód, dla których rozmawiamy, jest to, kto co może jeszcze zrobić, albo kogo komu brakuje.
Ja myślę, dlatego powiedziałem o Montrezlu Harrellu, bo jeśli już moim zdaniem mielibyśmy w ten sposób rozmawiać, to trzeba spojrzeć, oczywiście każdy czegoś potrzebuje, nie? Tak jak ty mówisz, że Lakers, mimo tego, że uważasz, że są faworytem z Clippers, to chcesz powiedzieć, że domyślam się, że chcesz powiedzieć, że gdyby mieli jakiegoś kozłującego gracza na 15 punktów z ławki, na przykład 4 asysty w jakieś, wiesz, 30 minut, nie? Który mógłby grać z nimi na końcu, gdyby Lou Williams miał na przykład brata albo trzecią żonę i gdyby Lou Williams miał brata i ten brat grałby w Lakers, to Lakers na przykład nie wygraliby z Clippers 4-3, ale wygraliby 4-2. Spokojnie by, w sensie większe szanse by mieliby większe ryzyko błędu, żeby... Bo to jest to, że moim zdaniem Lakers mają bardzo małe ryzyko błędu, więc gdyby Lakers, żeby powiększyć ryzyko błędu, tak? To żeby dodali takiego gracza na 15 punkty i 4 asysty, żeby wygrali z Clippers 4-2. O to ci chodzi? Mniej więcej?
Tak.
Aha, no. Tak. I teraz dlatego zacząłem mówić o Montrezlu Harrellu, że oczywiście każdy zespół można wzmocnić, pomyśleć o tym, gdzie, w której serii będzie czego potrzebować. Tylko pytanie jest takie, co my mamy, żeby oddać? Czyli tak w sytuacji Clippers jest to kończący kontrakt Montrezla Harrella, który będzie wolnym agentem i zakładam, że oni nie dadzą mu więcej, zakładam. A może mu dadzą, może go przehandlują, wiesz, już na tym kontrakcie w trakcie sezonu, jak robili to z Blake'em Griffinem. Mhm. Więc szukać takich rzeczy, które oni mogą oddać.
No, szukasz,
i teraz jest, wiesz, teraz jest...
Tam nie ma za dużo do oddania, bo tak, możesz próbować chyba w sumie dosyć nieudany kontrakt McGrudera handlować.
A pomówmy o Lakers, bo myślę, że w Clippers trafnie zdiagnozowaliśmy to, co mogą oddać.
Lakers masz tylko jeden, że tak powiem, aset, który możesz próbować handlować. To jest Kuzma.
Wybory w drafcie?
Jeżeli jesteś w takim, powiedział, skończasz tylko tą myśl, potem wróci. Że jeżeli jest jakiś tak zwany bait, jakaś zanęta, to jest Kuzma. I dalej musisz to jakoś gdzieś tam opakować, przy czym rozumiem, że znowu Szurkowski tam ostro po tym szutrze.
No.
Musisz coś dołożyć do tego, no bo kontrakt Kuzmy nie jest jakiś porażająco duży i jak oddajesz, nie wiem, Rajona Rondo, Caldwella Pope'a i kogo jeszcze, to chyba tracisz jego bird rights, prawda? To nie jest jakaś specjalnie atrakcyjne dla kogoś, kto chciałby go przejąć. Z drugiej strony...
Czyje bird rights stracisz? Jak? Pozyskujesz...
Jak ich handlujesz nimi? Ten, który nabywa, nie będzie miał bird rights.
Tak? Do kogo? Do Kuzmy będzie miał?
Nie, do Kuzmy. Do Rondo.
No to...
Jeśli uważasz, że to jest jakaś wartość. Chyba, że bierzesz po prostu, że to bierzesz, bo chodzi tylko i wyłącznie o Kuzmę.
Ten, który handluje po Kuzmę, musi chcieć podpisać z nim nowy kontrakt.
To chyba Kuzma nie wygląda na gościa, który nie będzie chciał pieniędzy. To raczej myślę, że Kuzma jest tego typu zawodnikiem, który będzie chciał mieć swoją drużynę. Który uważa, że jest, może być numerem jeden. Może być najlepszym zawodnikiem Charlotte.
Mhm. Z przyjemnością oddam. Chociaż czy oddam? Kogo? Oddam Marvina Williamsa za Kyle'a Kuzmę.
A nie chciałbyś Marvina Williamsa. No dobra. Bo jeżeli jest rzeczywiście tak, że w Lakersach jest ten taki moment win now. To Kuzma wydaje się nie pasować do tego zespołu. No bo tam nie ma specjalnie ani miejsca dla niego, ani minut, ani specjalnie roli, mam wrażenie. Bo on nie jest ani dobrym obrońcą.
A nie umniejszamy troszeczkę go, bo on ma niezłe mecze. Kuzma zupełnie niezłe mecze. Ale rzuca po 28 punktów, po 25, ale 25
to
punktów.
On ma niezłe mecze.
Wysoki line-up LeBron, Kuzma, Anthony Davis jest świetny, gdy grają w ten sposób. Small ballowy, tall ballowy line-up, który grają.
Ale ma dużo meczy, gdzie go nie ma. No. Są mecze, gdzie on się nie odnajduje. Mm-hmm. Jest takim nierównym w sumie graczem, mm-hmm. Takim trochę Wilsonem Chandlerem.
Jest trochę, tak naprawdę, to są puste kalorie. Kyle Kuzma.
Kalorie, ja się zgadzam.
No może raz cyknie, drugi raz nie cyknie, nie wiadomo, czy no można na niego liczyć. Kto wie, może będzie miał kozacką serię, może będzie miał kozackie finały. I tyle. Obrońcą powinien być niezłym, niezłym przynajmniej, powinien być niezłym starając się, mając takie warunki, jakie ma. Czy to jest pierwsza opcja, czy umie wystarczająco dużo? Nie. Czy to jest druga opcja, czy umie wystarczająco dużo, żeby oddawać 20 rzutów? Jeszcze nie, może kiedyś będzie. Jaki to jest profil gracza? Jeśli kogoś Anton Jamieson jarał, to jest taki profil. Mniej więcej. Tak. Nie mówię, że taki sam, ale to jest taki profil. Ten profil się za bardzo nie zmienił. Czy on zbiera
Danny
tak dobrze?
Danny Granger?
Czy jest coś, co Kyle Kuzma robi powyżej przeciętnej ligowej? Czy
nic,
wszechstronność jest jego taka jakby, nie wiem, ofensywna?
Tak.
Taka,
all-around player.
No nie wiem, to w takim, nie, takim Waszyngtonie by rzucał po 25 punktów w meczu i może ktoś by się, wiesz, kurczę, rozgrzał tym bardzo, bo grałby w wysokim tempie i tyle. Pytanie, czy ktoś ma... Czy ktoś go chce? Kto go chce? Kto go chce i co może oddać? Nie? A drugie pytanie moje jest takie, przepraszam. Bo jeśli oni stracą Kuzmę, to oni stracą 15 punktów z ławki. Z ławki, na którą przydałby im się jakiś mały rozgrywający. Wiesz, akozujący. Więc wiesz, to też spokojnie z tym. Bo potem skończy się na tym, że ten zespół będzie miał dwóch ludzi od punktów. I potem będziesz miał w playoffach takie serie, a w playoffach zawsze, co często lubi wychodzić, nie? Że jest dwóch ludzi w serii na przykład i trzeciego nie ma i kompletnie trzeciego brakuje. I w serii się ludzie zakopują w głowy swoje, są w swojej głowie. Na? Trzy mecze ci nie wyszły, czwarty jesteś w głowie i nie możesz z dychy wyjść. I nagle okazuje się, że oni mają dwóch ludzi. Damiana Lillarda i CJ McColluma, bo nie może w Aminu Harkless nic nie mogą trafić. Nie? Nurkic jest kontuzjowany i nic nie mogą zrobić.
Tak,
na przykład. No bo Dwayne Wade i LeBron z Chrisem Boschem, który z dychy nie może wyjść, wiesz, tego typu.
Tak.
To też jest takie ryzykowne oddawać Kuzma, którego stać na te 20 punktów, może nawet dwa mecze z rzędu, nie? Bo KCP raz się podpali, bo trafi 6 trójek i tyle. Więc czy to nie jest tak, że Lakers...
Danny Green jest też nierówny, niestety.
Czy to nie jest tak... Tak, no. Czy to nie jest tak, że Lakers nie powinni liczyć na jakiś rynek buyoutów na końcu?
Ale to co nam dobrze, no rynek bajadu, to jak głęboki jest ten rynek
bajadu? Nie ma, no ja mówię, wiem, no ale czy to nie jest to, co powinni
dobrze,
wybrać?
Dobrze, Andrzej Iguodala będzie na rynku, no. Clippersi też mogą...
Tu nigdy nie wiadomo, kto się pojawi na tym rynku, nie? Ale na pewno...
Gdzieś tam...
Oni coś już wiedzą od agentów, gdzieś coś. Coś tam gdzieś już... Coś wiadomo, kto może zostać.
Coś jest no.
Ja myślę, że zespoły, które potrzebują na pewno ludzi, którzy... Ja myślę, że Utah to jest kontender, ale Utah potrzebuje cały czas myślę, że potrzebuję, a to dużo ludzi to mówi to samo, ja też cały czas to myślę. Utah potrzebuje Markusa Morrisa. Kogoś twardego, fizycznego, który w playoffowym matchupie w ostatnich 3 minutach meczu będzie mógł przynajmniej ustać przeciwko LeBronowi czy Kawhiowi Leonardowi. W sensie nie mówię, że bronić, ale ustać przeciwko niemu. Bo Joe Ingles to jest za mało. No, Joe Ingles może się postarać, by trochę napastliwym, ale fizycznie Joe Ingles nie da rady. W jakimś postapie, w jakiejś izolacji. Oni potrzebują jakiegoś obrońcy na te ostatnie 4 minuty crunch time'u, gdzie raz, nie będą mieli z reguły najlepszego gracza na boisku, ofensywnie, od półfinału konferencji zachodniej. Dwa, że muszą mieć chociaż jakiegoś obrońcę. Przepraszam, bo mi spadła słuchawka, nie słyszę, jeśli coś mówisz. Halo?
Milczę.
Jeszcze raz?
Halo? Milczę.
Fryderyk Nietzsche?
A. Milczę.
On nie gra. Jak dobry byłby Nietzsche, gdyby grał? Na jakiej pozycji grałby Nietzsche, gdyby grał w NBA? Czy Nietzsche jest odpowiedzią dla Jazz? Myślę, że Jazz potrzebuje.
Byłby trenerem.
Ja myślę, że Jazz potrzebują. Markusa Morrisa to taki pierwszy z brzegu, najłatwiejszy przykład. To trochę zbyt łatwe, chyba, żeby to mogło zadziałać. Nie wiem, co mieliby oddać. I...
No ale to właśnie dobrze, oddajesz Kuzmę za Markusa Morrisa? I bierzesz jeszcze, nie wiem, Milikinia weźmiesz? Oddasz, ale musisz oddać pewnie KCP, musisz oddać.
Ja bym wolał kogoś, kto pomoże nam już teraz w tych playoffach, niż Milikinę.
No Milikinę, okej.
No, kogoś takiego, wiesz, to już nam się przyda. Bo nie wiesz, to trzeba wygrywać teraz tytuły. To nie ma co myśleć o przyszłości
tak,
Lakers.
Nie, no, o to chodzi.
Jak się budować.
Jak zakończy karierę, to będziesz się budował wokół Anthony'ego Davisa.
No. Trzeba się spieszyć. Dowody wokół.
No, tak. Masz takie... Myślę, że to okno to są może to jest ten rok i przyszły. No. Boję się, że trzeciego roku już nie będzie.
Zastanawiam się, kogo Houston potrzebuje, żeby stać się kontenderem. Oni potrzebują... Im by się przydał... Już wiem, kto by im się przydał. I to też nie jest to, że ja to sam wymyśliłem. Im by się przydał, bo oni potrzebują obrońców lepszych trochę.
No to na pewno. No bo wszystko spada niestety na Takera. No.
I który jest kontuzjowany, już nie może. I gra mnóstwo minut. Tak. I to, jak oni wygrali w Utah ten mecz, to ja obejrzałem ten mecz wczoraj i to było nieprawdopodobne. Nie widziałem takiego meczu nigdy. Oni grali na centrze. To był największy small ball, jaki widziałem, który zadziałał i wygrał. I tam. Isaiah Hartenstein, bo Clint Capela nie grał w tym meczu. Hartenstein zagrał 5 minut. Centrami byli Danwell House, który mierzy, więc niższy niż ja chyba. PJ Tucker, który mierzy 2 metry w swoich efektownych butach. I jeszcze był chyba przez chwilę taki line-up, gdzie centrem był... Boże, poczekaj, kto tam był centrem? Coś bardzo niecentrem... A, i Tabo Sofolosza był centrem, więc... To... Taki moment. Okay. I Rudy Gobert miał jedną zbiórkę w ataku. Jazz mieli jedną zbiórkę w ataku w całym meczu. To jest prawdopodobne. W każdym razie, oni potrzebują moim zdaniem Roberta Covingtona. Jest idealny fit dla nich. Tylko pytanie jest takie, jak go ściągnąć.
To jest oczywiście pytanie, jak go ściągnąć, ile to kosztuje.
Oni już nic nie mają. Nie mają piku teraz, który mogą oddać, a to i tak będzie niski pik. Pierwszy pik, który mogą oddać, to jest chyba 21, a to jest chyba jedyny pik, jaki mogą oddać. Strzelam, ale pik ich nie jest przecież żadną wielką wartością, więc... Mogliby zanęcić, próbować z tym, że Hartenstein miał trochę fajnych minut w NBA, gdy grał. Coś tam jest z nim, w tym Isaiah Hartensteinie. Ale jest biały.
No.
Ale on jest niezły technicznie. Moritz Wagner też miał dobre momenty na początku sezonu, gdy był zdrowy. Wiesz, spokojnie. No to, okay. Wiesz, próbować nęcić. Wiesz, ja mówię nęcić, nie, że mają coś przekonującego, co mogą oddać, nie? Typu, wiesz, Eric Gordon.
Zawsze masz Erika Gordona. No może trzeba poświęcić 50 punktów Erika Gordona.
Może.
Żeby spróbować wziąć Covingtona na przykład. Mm-hmm. Covington też masz wrażenie, że on tak mówiąc ten wyżej wała nie podskoczy. No. To jest raczej uzupełnienie składu niż wzmocnienie.
Mm-hmm. No tak, ale to jest obrońca bardzo dobry. Gdzieś tam też może jakiś nieidealny, wiesz, sam na sam obrońca, ale bardzo mądry obrońca w pomocy, na switchach.
Raczej taki self-defender niż...
I on grał w Houston, więc wie jak rzucać z 9 metrów. Był przez moment w Houston. Nie, 2 razy był w Houston chyba nawet, Covington. Nawet. Covington był w Houston, w Filadelfii na początku swojej kariery. No, więc co on jest takim pikiem? Może Morris?
Morris jest wszędzie, do każdej z tych drużyn Morris mógł wyjść. Morris mógłby pójść do Milwaukee za Iliasowe na przykład.
No ale to nie przejdzie deal Iliasowa Morris, nie? Iliasowa ma bardzo dobry sezon. Iliasowa stał się lepszy, gdy się z niego śmialiśmy. Śmialiśmy się, że jest Iliasowy, kiedyś on jest lepszy. Jest bardzo dobrym graczem Ersan Iliasowa. Jest w tych line-upach, gdzie Janis nie gra. On tam jest i ma bardzo dobry sezon.
Ja uważam, że jest bardzo solidnym graczem.
Bardzo zawsze, będzie miał swoje momenty, będzie w play-offach będzie miał, więc coraz lepszym graczem. Ja nawet go z przyjemnością oglądam. Ersana Iliasowa, no, którego nie znosiłem go kiedyś.
Markus Morris ma też, no był brzydki, to dlatego. Nie lubiłem brzydkich ludzi w tym podcaście. Starych i brzydkich. Ale nie wolałbyś go mieć za Markusa Morrisa, który ma taki breakout year trochę, jeśli chodzi o...
Znaczy, gdybym mógł oddać Iliasowe za Morrisa i pozyskać Morrisa, to wolałbym Morrisa, tak, ale myślę, że to nie przejdzie.
No nie, ale musisz oddać pewnie jakiś pick. Musisz pick oddać, pick Nowego Jorkowi, musiałbyś
Indiana.
Oddać pick Indiany.
Który masz? Tak? Bucks mają pick Indiany. Za Markusa Morrisa? Nie. Wolę mieć pick i Iliasowy niż Markusa Morrisa.
Może DJ Wilson, może Sterling kogoś nęci, wiesz. Gracze tak trochę... No, jak budujesz młody core...
Tylko, że ten no młody może, tak. A Covington bardziej? Albo Gallinari bardziej?
Ale Gallinari jest problemem w obronie.
Ale Bucks nie mają problemu w obronie. Żadnego.
No ale nie mają.
Ale Gallinari też jest graczem, którego możesz wiesz, ustawić tyłem do kosza jakieś 5-6 metrów w izolacji na małym typie, on rzuci nad nim.
Dobrze,
a albo dostanie się na linię, wiesz? I oni moim zdaniem potrzebują gracza, którego oddali, Malcolma Brogdona. Potrzebują lepszej wersji Chrisa Middletona technicznie w izolacjach, w playoffach. Takiego gracza, który będzie mógł wziąć, albo żeby Janis to robił. O, to by się przydało, z półdychy. Sam na sam, żeby się Janis poprawił z pół dystansu, bo on przeciwko Toronto nie rzucał dobrze nawet z pół dystansu. Więc jakieś takie izolacyjne rzeczy. Oni potrzebują lepszego Janisa w playoffach i tak naprawdę tyle.
No tak, ale to się może jeszcze nie zdarzyć. No.
To trzeba się starać i ciężko pracować nad sobą.
Tak, Mamba.
Peace, Mamba, peace. Dobrze. Nie, mnie to nie grzeje. Dla mnie, ja bym nie miał nic przeciwko temu, gdyby te drużyny dokończyły ten sezon w takich samych składach. Żeby się postarały, żeby wygrać, a nie.
Czekamy na to, że jednak się coś zmieni, no, że będziemy
słuchaj, ale jeśli mamy się ekscytować Markusem Morris, gdzie trafi Markus Morris, to czy nie lepiej by było, żebyśmy po prostu odpuścili sobie temat? Jeśli Markus Morris jest wielką gwiazdą trade deadline, albo no ludzie nie chcą Kevina Love'a, bo ma kontrakt.
Nie, ale właśnie chodzi o to, że być może Markus Morris jest tym game changerem dla każdej z tych drużyn. No nie, bo teoretycznie każda z tych drużyn, moim zdaniem, o której powiedzieliśmy, powinna się po niego wychylić.
No tak, powinna ale to zapytać, nie jest game changer. To nie jest game changer, Markus Morris. No. Game changerem by było to, jakby na przykład Drew Holiday trafił do któregoś z tych, do którejś z tych drużyn. No
ale
czy Denver?
Nie wygląda na to.
Czy Denver? Bo Denver Denver jest kontenderem, tylko Denver nie jest zdrowy, więc Paul Millsap musi być zdrowy w Denver, żeby oni byli kontenderem.
Ale też nie masz wrażenia, że wielka gwiazda Paula Millsapa gdzieś spadła.
Ale on nie gra, jest niezdrowy. Graczem. Gdy Paul Millsap gra, to oni mają top 5 obronę w NBA. Gdy to no Paul Millsap nie gra, ich obrona jest gorsza. Więc potrzebują mieć kogoś... Daj mi skończyć. Chciałem powiedzieć, że potrzebują mieć zdrowego Paula Millsapa, żeby być kontenderem. Zdrowego albo mogącego grać 28-25 minut w meczu. Może wiedzą, że Paul Millsap nie będzie już zdrowy. Więc być może tym bardziej powinni spróbować wzmocnić się defensywnie.
Ale zauważ, że to, że Millsap nie gra, uwolniło trochę Portera Juniora.
Z którym nie będą mieli nigdy top ten obrony NBA, jeśli on będzie grał obok Jokicia po 38 minut w meczu. Albo 35 minut w meczu. To jest to ryzyko. Porter nigdy nie będzie obrońcą robiącym różnicę. Jokic nie jest obrońcą robiącym różnicę.
No nie.
To jest pytanie na przyszłość swoją drogą do Denver. I takie ostrzeżenie przed graniem Porterem Jokiciem dużo. Oni potrzebują Millsapa zdrowego. Jeremiah Grant, teraz ma kozacki tydzień, rzucając z nim chyba 10 trójek trafił Jeremiah Grant w dwóch meczach. jest niezłym strzelcem za trzy, tylko chłopak...
No to przypominam ci, że mówiliśmy, że to największe wzmocnienie, że to super, że to steal właściwie.
Ja nie mówiłem tego. Ja nie mówiłem tego. Byli ludzie, którzy uważali za jakieś nieprawdopodobne wzmocnienie. Ten chłopak nie umie zbierać. Jest jednym z najgorzej zbierających dwumetrowych ludzi w NBA.
Ale ty znowu robisz jakiegoś flipa, bo ty uważasz...
Nie, ja mówię o... Ja nie mówię...
To jest najbardziej młody, podniecający, atletyczny gracz.
Ale atletyzm to jedno. Ja się jarałem też Tonym Rotenem, który grał w Lidze Polskiej. Mam nadzieję, że inni się też jarali Tonym Rotenem. Ja o obronie chciałem powiedzieć. Jeremy Grant z świetnym blokującym z pomocy graczem. Nie umie zbierać chłopak kompletnie. Ma mecze, gdzie ma dwie zbiórki, trzy. Przecież to żart. W ogóle nie powinien grać czasem. Ja bym go nie wstawiał na boisku.
Ile on ma zwrotu? 2-3?
Pytanie? No, 2-3. No proszę cię. Dwie zbiórki na mecz? Trzy zbiórki na mecz? Mam go w fantazji w dynastii, więc to nie jest tak, że ja go nie lubię. Ja go bardzo lubię. Tylko jest irytujące to, że nie umie zbierać. I tak. Tu musi ktoś być na tej pozycji numer 4. Dla nich. Millsap. 26 minut, 7 minut Millsapa, Jeremy Grant go zmieniający, jest wszystko dobrze. Pytanie, czy oni, bo dzisiaj na przykład, oglądam Denver naprawdę. Gary Harris jest cieniem samego siebie. Ten pociąg, gdy...
Ale on też jest kontuzjowany, przecież gra ciągle coś ma.
No.
A to kostka,
stracił
to ręka,
pewność, to stracił pewność siebie. Na przykład miał ostatnio mecz, gdzie oddał 5 rzutów oddał ostatnio w meczu. Gary Harris. W tym meczu był na boisku, to jest po prostu gorszy gracz niż był. I tak zdrowie wpłynęło na to. W poprzednim sezonie zaczął mieć kłopoty ze zdrowiem, był dosyć zdrowy wcześniej. I teraz jest to pytanie, czy oni mając ten cały talent, który gra dla nich, bo oni nawet nie mają, oni mają takiego człowieka jak Jared Vanderbilt, który jest jakimś 14 graczem dla nich, który jest bardzo utalentowanym zawodnikiem koszykówki, rozgrywającym, wysokim. Wiesz, to tak jak, żeby się nie okazało, że Jared Vanderbilt będzie za jakieś 4 lata Spencerem Dinwiddie na przykład. Wiesz, tego typu. I wiesz, oni mają trochę takiego, oni mają sporo ciekawego, nawet jak Juancho Hernan Gomez dzisiaj z Michaelem Porterem biegali, ja myślę sobie, Boże, jak fantastycznie. Mówię, dwie takie trójko-czwórki, dynamiczni, skaczą, wiesz, rzucają za trzy, wszystko świetnie. I wiesz, i to są gracze, którzy się... Juancho się nie mieści w rotacji dla nich. Malik Beasley nie mieści się w rotacji w podstawowym tym. To już mówiliśmy o tym, jaką oni głębię mają.
No i nie do końca ją wykorzystują, więc być może...
Nie mogą jej wykorzystać do końca, nie?
Trzeba się, tak, że trzeba jakby zaryzykować, oddać trochę tego młodego talentu, który i tak nie gra, tak się nie rozwija, i wziąć solidniejszego grata. Być może trzeba poświęcić Harrisa.
Oni mogą chyba przebić każdą ofertę, którą inni kontenderzy mogą zaoferować. O to chodzi.
To prawda. Hmm? Tylko pytanie, kogo chcesz na pozycji numer 4?
Mhm. Znaczy, to jest pytanie, wiesz, bo oni znają sytuację Paula Millsapa teraz.
No wiesz, Paul Millsap ma 30 milionów i kończący kontrakt. No to oni go albo przedłużą, to oczywiście pewnie za mniejsze pieniądze, jeżeli Millsap nie dostanie jakichś pieniędzy gdzieś. Albo, postawią na któregoś z graczy, którego mają. No wiesz, to jest sobie po postaci. Paul Millsap nie jest graczem, którym był jeszcze 4 lata temu, 3 lata temu.
Ofensywnie.
Mocno się postarza.
Ofensywnie.
34 lata.
Ofensywnie nie jest tym graczem, tak? Wystarczy się cofnąć do tekstu Piotra Sitarza o Denver z listopada, w którym Piotr Sitarz jeszcze raz wszystkim przypominał, jak kozackim graczem jest Paul Millsap. I był kozackim graczem, bo nie gra teraz. Teraz opuścił już 11 meczów z rzędu, więc to jest to pytanie. Jeśli Paul Millsap nie jest zdrowy i Denver wie o tym, że Paul Millsap nie będzie zdrowy, to pozycja numer 4 potrzebuje wzmocnienia defensywnie. I może dlatego warto handlować po Markusa Morrisa wtedy i grać im na pozycji 3-4 defensywnie.
No tak, ale za Markusa Morrisa...
Oddać... Halo? Halo?
Jestem.
Oddać swój młody talent do New York Knicks.
No ale kogo? No kogo?
Kogo chcesz?
Kogo ci nie żal?
Tak, kogo chcesz?
Naprawdę?
No dawaj.
Pozwól, że spojrzę.
No wiesz, Michaela Portera Juniora nie weźmiesz, nie?
Nie, no nie oddam to przecież, no bez jaj. Nie po to.
Halo?
Jestem.
No.
Już muszę popatrzeć sobie tak, wiesz. Już ci mówię, co ja bym chciał od ciebie. Co ja bym od ciebie chciał?
Denver oddało pik
do... Może chciałbym
do...
Malika Beasleya bym chciał. Może bym chciał...
Juancho?
Nie, Juancho nie chcę. Miałem jednego brata, nie chcę mieć drugiego. Może właśnie chciałbym Jareda Vanderbilta. Może chciałbym Monte Morisa.
Ma trochę gorszy sezon. Ma trochę gorszy sezon.
No albo też ma mniej gra chyba.
Tak, ale on grał mniej w poprzednim sezonie i grał dużo lepiej. Więc się nic tu w tej kwestii
nie zmieniło. No i masz rację. Na pewno jest oferta, której Nowy Jork nie może odrzucić. Na pewno jest taka oferta tutaj.
Ja się zastanawiam, bo Marcus Morris to i tak jest mało dla Denver. Tam były te plotki na temat Drew Holiday, a ty mówisz, że Drew Holiday jest nie do pozyskania. No bo jest kozackim graczem. I Denver chyba nie ma jak pozyskać go nie oddając nie Jamala Murraya. A nie odda Jamala Murraya.
Nie, Jamala Murraya nie.
Bo Jamal Murray jest przepłacony i Pelicans mają już tam obwodowych kozujących.
Dobrze, a Garego Harrisa jakbyś oddał?
To wiesz, że to jest to pytanie, że czy pociąg dla Denver z handlowaniem Garego Harrisa nie odjechał. Bo to jest, to mówię, no. Gary Harris nie wygląda dobrze.
No bo Gary Harris, to tak, jeśli tak patrzysz na profil tego gracza, to jest podobny w sumie do Drew Holiday'a.
No, to poniekąd Holiday jest kozackim obrońcą, nie?
No, a Harris też miał zawsze taką łapkę przynajmniej.
No.
Bardzo wiesz, dobrego obrońcy.
Drew Holiday to jest All-NBA obrońca, nie? No okay. Jest, no był w All-NBA defense.
No jest, no nie, no jest, no jest, no jest.
Coś innego.
No, Filadelfię musimy szybko...
Ale Bena Simmonsa możesz przehandlować dopiero po sezonie tym. I ten duży ruch. Wtedy nad nim się możesz zastanawiać. Czy Houston potrzebuje przehandlować Russella Westbrooka, korzystając z tego, że to tak kozacko gra? Teraz.
Nie. Nie, na pewno nie.
Ale nie przehandluje go? Nie powinno myśleć o przehandlowaniu Westbrooka? Sprawdzić rynek dla Westbrooka? Bo może taki istnieje.
W tej chwili?
No jest kozacki Westbrook.
Ale myślę, że to jest w sensie, niemożliwe. No nie po to go ściągnęli, żeby go po pół roku wywalać.
No tak, ale Murray oni nie grali. Takim... Oni nie grają dobrze ze sobą, więc widzisz, no o to chodzi, że jaki upset ma ta drużyna. No. Czy on, w sensie w tym momencie sezonu widać, że to nie jest contender, no, Houston. No, to jest zespół, który jest 15-16 w obronie. Teraz. To nie jest contender. Jeszcze Russell Westbrook w twojej obronie nie pomaga, tylko jej przeszkadza. Harden też. To samo. Harden bardziej pomaga niż Russell Westbrook, który ma tendencję do tego, że on jest po prostu nieskoncentrowany w obronie, całą karierę jest. Przysypia posiadanie. Albo w obronie. I korzystając z tego, że tak dobrze gra w ataku, nie rzuca za trzy, próbować nim handlować. Skorzystać z faktu, że James Harden jest względnie wypoczęty, jak na styczeń, w którym zawsze wysadzał świat powietrze gdzieś w tej okolicy. Rok temu ciągnął Houston, pamiętasz, w styczniu, gdy tam to było chyba wcześniej w styczniu, nie? Gdy Houston groziło to, że może nawet do playoffów nie wejdą i stało się kandydatem do MVP jakoś teraz. Teraz było, nie? A teraz w ogóle się nie męczy, nie jest zmęczony. On będzie bardziej wypoczęty na playoffy, James Harden. To na pewno. I może skorzystać z faktu, że Westbrook tak bardzo teraz... Szczerze, podbudował swoją wartość, pokazuje, że jak efektywnie może grać.
Ale wiesz, ale to pytanie, że to nie jest flux. No,
ale to jest...
Wszyscy wiemy, kim jest Russell Westbrook.
No, więc to jest pytanie, czy oni kogoś...
Nie oszukasz tam dwoma...
To jest pytanie, czy może kogoś nabiorą na to.
No właśnie, to się da nabrać na to.
To się da na to nabrać.
No to nadal jest bardzo zły kontrakt.
Ustawić zespół wokół Hardena, mieć lepszych obrońców i spróbować zrobić to samo, co robili rok temu.
Ale to nie jest tym trenerem. Ten trener nie ma pojęcia o obronie.
Ten klub nie ma, ten GM nie ma pojęcia o tym, jak zbudować zespół w NBA. Jest blisko, ale nigdy nie zrobił.
Przypominam, nie był daleko od wygrania Golden State Warriors. Przypominam ten klub.
Rozumiem, tak? Ale już stwierdziliśmy, że wiesz, dokładanie do, w sensie liczb do liczb, w sensie to daje mu nie więcej niż dwa.
No tak.
Z chemią, zbudowaniem chemii jest kłopot. Tutaj. Dobrze, mój drogi. Mamy coś Jeszcze Milwaukee, Philadelphia. Co
Philadelphia?
Ławkę rezerwowych. Lepiej regularniej rzucający za trzy ludzie niż Furkan Korkmaz. Regularniejsi no, rzucający.
Czyli znowu Markus Morris. Markus Morris jest najbardziej gorącym ziemniakiem.
Markus Morris jest gołtem. Ja nie wiem, czy ja go chcę mieć w szatni, bo to jest, wiesz, wariat. On tam ma zawiasy za to pobicie?
Za to pobicie? Nie, tam chyba też jakaś była ugoda. Za pierścionek.
Który wpadł do basenu z tym gościem, czy nie? On dali mu pierścionek. No dobrze, mój drogi. Coś mamy jeszcze?
Psy 3.
Jest 55 minuta.
No to tak zawsze będzie.
Dobrze, dawaj. Ale 5 minut o psy 3.
Nie, znaczy ja powiem tak. Mnie się ten film umiarkowanie podobał. Byłem z takim nastawieniem, że będzie zdecydowanie gorzej. A nie było w sumie chyba tak źle. Chyba najgorszą postacią tego filmu niestety, panie Bogusławie, był pan. Zauważyłeś, że on się tak starzeje na taką starą babcię? Tak jak
nie.
Trochę Paul McCartney, że mu się takie pufcie robią.
Ja tego nie widzę. Wiem dokładnie, o czym mówisz. Jak Jarosław Kaczyński, jak Paul McCartney, nie. Jak David Stern, nie.
Nie
widzę tego.
Nie chcesz tego widzieć, ale tak jest.
Ja nie byłem wielkim fanem pana Bodzia. Nigdy. Więc to nie jest
nigdy?
Tak, że ja nie chcę.
Ale kobiety
że ja nie chcę tego widzieć. Tak, ale ostatnim razem, jak sprawdzałem, między nogami mam backa.
Waszkę?
Waszkę, tak.
Waszkę. Czujny jak Waszka.
Tak.
Dobrze. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam było kilka takich subtelności. Że było trochę nawiązania, takie poszczególne sceny odnosiły się do pewnych, do poprzednich części, jak jest na początku ten monolog o tym człowieku, który kopulując przerwał śmierć tej osoby, notariusza z wesela. I tak jak ten monolog legendarnego łódzkiego aktora, którego nazwiska nie pomnę. Są tak jakiś, że są takie kalki, w sensie, wiesz, myślisz, że się coś wydarzy, coś podobnego. Zresztą nie wiem, czy widziałeś to Ślepnąc od świateł?
Nie.
No dobrze, to tam jakby bardziej, powiedział, uważni zwrócili uwagę, że Frycz jakby mówi taką samą wypowiada się frazą, jak mówi w Ślepnąc od świateł, będąc jakby po drugiej stronie. To jest taka, ale wiesz, to było dla mnie na takie najbardziej zaskakujące. Mm-hmm. Ja myślałem, że jak on w tej kostnicy odsłoni tą ceratę i tego syna tam zobaczy, to będzie jak w drugiej części i powie: panowie, to nie nasz! To nie nasz! Mm. Widziałeś? Wór z 600 wody. Ale tego nie było. I oczywiście ta fabuła jest taka, powiedziałbym, prostacka. No. Myślę, że wielkim wygranym Psów 3 jest Patryk Wega, bo w gruncie rzeczy ta postać Darocińskiego jest wzorowana na tym Miami, jak tak popatrzysz.
Kurczę, myślałem, że na mnie.
Tak?
Zawsze myślę, że Dorociński wzoruje się na mnie. Ale to może tylko ja myślę. To chyba jest mój błąd.
Niektórzy uważają, że Zandberg się na tobie wzoruje.
Adrian?
Tak.
My się znamy osobiście.
No jest pewne również uderzające podobieństwo pomiędzy wami. Duży, przystojny, postawny mężczyzna.
Dziękuję, ale nie jestem tak postawny. Mój drogi, niezły film Psy, jaj nie urwał, możemy go nie pamiętać za 5 lat.
No ale chyba tym mlekiem tego polonu Linda nie wypłucze już, to już chyba koniec.
Widziałem też twój tweet, ja myślę, że jest szansa, właśnie, że za jakie mleko, z Gostynina, zupełnie niezłe. Którym mlekiem... wiesz co?
Zrozumiałeś,
mi się podobał. No.
Dostrzegłem tę pętlę, ale nie zrozumiałem, po co ona była. Dlaczego Angela była z Rzeźmijewskim? I co oni na tej działce tam te ziemniaki tak pichcili? O co to było? I właśnie ten dialog między nim i nią jakby taki niewykorzystany trochę. To tam, czy masz żonę? A to co robiłeś? Nic. Nie wiem, zabrakło trochę jakiejś takiej relacji między nimi i też tak nie bardzo wiadomo, co to też mi jest w tym serialu. Zresztą, jak patrzysz na te polskie filmy, to mam wrażenie, że to jest zawsze tak, że tak bierzemy listę 20 aktorów i wszystkich musimy koniecznie mieć i robimy z nimi jakieś takie pojedyncze scenki. Mhm. Erik Lubosz tak się pojawia, nie bardzo wiadomo, tak wiesz, ma 3 sceny, dwa śmieszne żarty.
Czy jesteśmy w stanie powiększyć plakat filmowy, żeby zmieścić twarze wszystkich?
Tak, wszystkich.
Nie, nie możemy, ale my w polskim filmie to się stanie, to musi się stać, bo zaraz miejsca
to
brakuje.
To chociaż nazwiska dajmy.
Badziew, te polskie kino, te u góry, to Badziew straszny jest. Ten film był dosyć niezły i tyle. Bardzo przyjemna muzyka, zwłaszcza dla tych, którzy oglądali ten film 25 lat temu i dzisiaj mają po 60 lat, więc to była idealnie, myślę, że czyja jest muzyka, przypomnij mi, Lorenz? Nie, to
Boże. Lorenza.
Taka muzyka dla starych ludzi. Ja oglądałem i się śmiałem, bo jak kiedy wyjdzie Orinoco Flow, Eni, wiesz, stare piosenki o umieraniu.
Ale ja jestem zdziwiony, że nie było, że ten motyw tej trąbki był właściwie taki sam jak w pierwszej części. Tam się niewiele zmieniło, taka kalka trochę była. Mm-hmm. Dołożone parę bitów, więc pan Michał pięknie. Tak właśnie nie napracował.
Kopiował, no tak, ja też muszę.
Kopiował, nie no. Najlepiej jest wrócić, comeback zrobić na tym samym numerze, bo to najbardziej chwyta za serce. Dobra rola Czarka Pazury, też jak tam...
Mi udało się zapomnieć, oglądając Czarka, tak dobra rola Czarka Pazury, że udało mi się zapomnieć o jego sympatii dla Radia Maryja, więc to plus. Mówię poważnie.
Pan Czarek ma sympatię do Radia Maryja?
No, nie czytasz? Periodyków, stojąc przy kasie, czy też, no jak stoisz przy kasie i czytasz jakieś takie, wiesz, nie wiem, gala, czy takie rzeczy, tam się można dowiedzieć takich rzeczy, jak bardzo pan Czarek jest.
Ja pana Czarka mam przyjemność dosyć często oglądać, spotykamy się w takim miejscu, gdzie przynajmniej jakby kiwamy sobie głowami.
No proszę, czyli ty się zaraz pazuję, ja z Zandbergiem.
I on po pierwsze bardzo dobrze wygląda, w sensie spędza dużo czasu na siłowni, to widać.
I wtedy w słuchawkach ma włączone zamiast podcastów.
Ja kiedyś jakby słyszałem tak, siedząc blisko niego, słyszałem rozmowę z kimś, to jest naprawdę myślący człowiek. Wiesz, masz wrażenie, że to jest taki trochę wesołek, żartowni, że to jest killer. A to jest gość, który naprawdę w takim powiedziałbym, w aktorstwie on widzi coś więcej niż tylko robienie z siebie idioty na ekranie dla gawiedzi.
I to pasuje do takich osób, które dzwonią do Radia Maryja.
I sposób wypowiadania się i takiego, wiesz, myślenia o aktorstwie, o roli, o scenariuszu.
Po prostu widzi tam coś więcej, taką uduchowioną jest.
Zrobił na mnie wrażenie, nie był swoim, tylko taki, że jest myślący, tak jakby szukający optymalnej roli dla siebie.
Z kolei pan Zandberg, jak go widzę, to absolutnie. Płytki, pozbawiony jakiegoś takiego wyczucia, żeby myśleć o czymś wyższym, przyziemny.
Ale to lewicowy człowiek, to on powinien myśleć o rzeczach takich bardzo uduchowionych, w sensie, wiesz, no, o wielkich sprawach. Jak
naprawdę?
Ten naród... No, a lewicowość się do tego nie sprowadza, że się myśli o wielkich rzeczach?
No nie, tylko o jakichś bardzo przyziemnych, czy nie?
No nie, ale jak sprawić, żeby ludzie byli szczęśliwi?
Ale to raczej takimi przyziemnymi środkami, nie?
Dać
im chatę.
Jak zapewnić pokój?
Dać im hajs.
No tak, a najlepiej zabrać innym, bo to inaczej się nie da.
Mój drogi, kobiety zostały przedstawione jakby naprawdę nie istniały na tym świecie. To żart, jak pan Pasikowski to zrobił, ale ja, jak mówię, ja już swoją nagrodę zamiast pana Pacewicza od Gazety Wyborczej, to wiem, że otrzymam, więc nie będę o nią bardziej walczył. To jest absolutny żart, żeby to tak pokazać w ten sposób. To się, nawet ale nie chcę myśleć.
Czy ty widziałeś tą scenę erotyczną Darocińskiego? Jaką on miał? Dziwną minę, jak ona tak go tak na nim usiadła. Tylko.
Dobrze.
I moim zdaniem to, co się tam działo pod tą kołdrą, to było anatomicznie niemożliwe.
Z jakich przyczyn?
No tego się chyba tak nie da ułożyć. No.
A, tak czy tak. No, hej.
I to nawet w kinie nawet taki szept się taki poniósł.
Artur, spróbujmy tak wieczorem.
Nie, to jest niemożliwe.
No widzisz. A jednak, mówiłem ci, że Dorociński wzoruje się na mnie.
Dobrze, no, ale to może pokazuje, że Pasikowski jakby nie dorósł do czasów mitu.
Trzyma 2,3 metra, ale faktycznie, może w tym został w 92, ominęło go to.
Ale powiedz mi, gdzie takie dziewczyny pracują na stacji benzynowej? Tak pięknie, elokwentnie się wypowiadające.
To już nie przesadzałem.
Znajomego w Pabianice.
Dobrze, mój drogi, skończmy tutaj. Jest 65. Tak. Minuta. Przerwa na żądanie wraca. To sobie wymyślili.
Ojej, to będzie ci znowu.
No, będę cierpiał.
Będę musiał płakać. No,
będę musiał płakać, będę udawać, płaka. Że płaczę przy Kobim.
Ja dzisiaj jest w ramach takiego oczyszczenia, takiego poszukiwania znowu sensu. Wybrałem się na pustynię. Przeszedłem tę pustynię tak dookoła, tak myśląc o tym Kobim, tak wiesz, szukając jakiejś takiej inspiracji.
Dlaczego jeździsz na Śląsk?
Piękna jest pustynia o poranku. No właśnie w Hołdzie.
Nic nie zrozumiałem z ostatnich 15 sekund podcastu i niewiele z poprzednich 30, ale jeszcze raz. Byłeś na pustyni Błędowskiej?
Tak. Pojechałem się oczyścić.
Naprawdę?
Z tej traumy, która wpędził mnie Kobi swoim nieszczęśliwym.
Czy był z tobą pan Czarek? Na rowerku?
Nie było. Nie było. Pana Wojcińskiego też nie było.
Za tobą? Nie czai się? Redaktor?
Nie.
Dobrze, mój drogi. Słyszymy się w piątek. Musimy kogoś zakopać i omówić tak. All-Starów, którzy zostali wybrani, a których...
I zostaną wybrani w czwartek.
Mieliśmy...
Większą pulę będziemy.
Tak, więc my już będziemy wiedzieć, gdy... Sami powinniśmy coś takiego zrobić, ale nie zrobiliśmy. Bywa. Tak.
Trudno.
Dobrze, ja mam nadzieję, że Booker się znajdzie w tym gronie. Wygląda na to, że ma szansę się znaleźć.
Bam Adebayo, że się znajdzie.
Tu nie wiem. Tu nie jestem pewien.
Ale czy byś chciał?
Chyba nie.
Okej.
Trzymaj się, mój drogi. Słyszymy się w piątek.
Cześć.
Pa.
Cześć.